Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Babie lato to unosząca się w powietrzu w pogodne dni jesienne nić pszenna niektórych pająków. Potocznie również okres, w którym to zjawisko występuje. Choć częściej mówi się o polskiej złotej jesieni. Babie lato, taki tytuł dla swojej książki wybrał Wojsław Brydak, którego osobiście nazywam człowiekiem wielu talentów, człowiekiem renesansu i gości teraz ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
Jest pan muzykiem, tłumaczem prozy anglojęzycznej, autorem sztuk teatralnych, reżyserem teatralnym, publicystą, radiowcem, fotografikiem.
Może ja sprostuję. Ja tak naprawdę to jestem dzisiaj człowiekiem pióra i aparatu fotograficznego, a różne rzeczy bywały w przeszłości. Człowiek się zmienia.
Tak, ale to niewymazane jest w przeszłości i właśnie dzisiaj o wspomnieniach i o przeszłości będziemy rozmawiać. Kilka lat temu rozmawialiśmy przy okazji powieści Postrestaunt, która dostała nominację do Nagrody Pomorskiej Literackiej Wiatr od Morza za rok 2018, a teraz kolejna książka się właśnie ukazuje, Babie lato, ale tu nie ma literackiej fikcji, tu są wspomnienia. Dlaczego chciał pan spisać swoje wspomnienia?
Pomógł tu pewien nawyk. Ja redagowałem długo, niemal 20 lat, rocznik Sopocki i jedną z zasad przy redagowaniu tego czasopisma było takie wyczuwanie, w jakiej sytuacji znajduje się dana osoba. Bardzo często jest tak, że ktoś jest dzisiaj często wymieniany, jak się mówi, modnie rozpoznawalny, po czym odchodzi od nas, odchodzi z tego świata i licho wie, co będzie dalej. Albo te zapisy po nim, czy nawet legenda zostaną, może nawet urosną, może nawet zostaną przekrzywione, wszystko jedno, a może zapadną się w niepamięć. I tutaj bardzo jest pomocna rola właśnie jakiegoś takiego, jeszcze może nie naukowego, ale w miarę wiarygodnego opisu danej osoby, przypomnienia jej, może po to, żeby jednak o nią potem pamięć innych ludzi zahaczała i żeby oni nie utonęli w tej niepamięci. Jednak
Babie lato też kojarzy mi się z jesienią, no bo też jesienią życia to taki czas właśnie wspomnień, to też ten tytuł tak nawiązuje do tego, że to są wspomnienia?
Po pierwsze, jeden z tych szkiców jest o bardzo dziwnym zakończeniu pewnej idei teatralnej, którą zaszczepiła w Gdyni i w Polsce Danuta Baduszkowa i której realizacji nie doczekała, a teraz to wszystko funkcjonuje, żyje, to jest prawda. Ona już o tym nie ma pojęcia, ale to jest szkic pisany wcześniej i właśnie to zaczepienie, ten pomysł jej, on wisiał jakby pomiędzy niczym a niczym. A potem okazało się jednak, że się wybroni. Ona odeszła od operetki, która była traktowana jako rodzaj teatru zamierzchły, zamknięty i absolutnie przeczasiały, całkowicie przesiąknięty naftaliną. Miał swoich, ten gatunek, zwolenników, ale to było schyłkowe. Tymczasem myśmy nic nie wiedzieli w Polsce, jak chodzi o praktykę. Prawie nic o teatrze muzycznym w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Przede wszystkim o musicalu, który jest pewnym ścisłym gatunkiem, ale tego teatru muzycznego może być więcej. I Danuta Baduszkowa pierwsza ruszyła te sprawy. Muszę powiedzieć, że potem również sam osobiście maczałem palce w podobnej rzeczy, mianowicie forsowaniu polskiego repertuaru muzycznego w teatrze muzycznym za czasów dyrekcji Andrzeja Cybulskiego. To tak samo było takie jakby wyrwane z kontekstu, ponieważ pomijało jeden fakt decydujący, że do takiego teatru potrzeba odpowiedniej ekipy aktorów, którzy są od tego, w tym się spełniają, czują ten styl, ale to już nie ma nic wspólnego z operetką.
Zostawmy operetkę, bo tak naprawdę chciałam z panem porozmawiać o radiu. Dużo wspomnień odnosi się do pańskiego okresu bycia w radiu, tutaj właśnie w rozgłośni gdańskiej. Jakie to były lata, kiedy pan tutaj był?
Zacząłem tu pracę w 66 roku, skończyłem w 74.
I te czasy tutaj pan oddaje, przypominając kilka postaci. Chciałabym, żeby pan przeczytał na początek fragment, który opisuje, jak funkcjonowało radio w tamtych czasach. To jest oczywiście fragment pańskiej książki Babie lato.
O, spróbuję być lektorem. Ówczesne radio regionalne tym różniło się od współczesnego, że dzienna porcja programu lokalnego była znacznie mniejsza. Z drugiej jednak strony audycje znacznie częściej bywały złożonymi produkcjami studyjnymi, autorskimi, praco- i czasochłonnymi. Do tego pewną ich liczbę rozgłośnia przygotowywała dla anten ogólnopolskich. Siłą rzeczy w kilkudziesięcioosobowym zespole nie brakowało ludzi barwnych. W bufecie nad piątą czy szóstą małą kawą przesiadywał Janusz Hajdun. Na drugie śniadanie pochłaniała schabowego pani Malwina Szczepkowska, pisarka, wcześniej reżyserująca w teatrze, która istotne braki wzrostu nadrabiała tuszą. Błyskotliwymi ocenami strzelał mimochodem reżyser radiowy Jan Gosk, na antenie znany jako Jan Bołgaty. Łowczyni talentów, Wanda Obniska, spoglądała z wyższością na barbarzyńców, czyli tych wszystkich, którym los odmówił słuchu i wykształcenia muzycznego. Znakomicie startujący poeta Bogdan Justynowicz udzielał audiencji debiutantom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W mieście ten bufet był modny, trzeba więc dodać pakiet równie barwnych gości. I mimo tak pstrokatego tła, Staszka zawsze było widać. Kiedy trzeba, umiał podnieść głos, częstując salę paradoksem, kiedy trzeba, umiał zamilknąć, budząc tym większą ciekawość. Natomiast mniej wyczulonych obserwatorów musiał intrygować Staszkowy talerz. Gościły na nim najdziwniejsze zestawy. Buraczki i miód, twarożek i duszone marchewki, drzem i wątróbka albo śledzik.
Staszek Dejczer. Pan z wyjątkowym, można powiedzieć, takim ciepłem o nim wspomina w swojej książce. Dlaczego?
Dlatego może z ciepłem, raz, że ja się z nim przyjaźniłem, no, ale nie w tym rzecz. To był człowiek, który miał jakby jedno przeznaczenie we własnym przekonaniu, jedno przeznaczenie życiowe, mianowicie być pisarzem. Natomiast przeszkadzało mu w tym parę potocznych, znanych na całym świecie rzeczy. Pisarz rzadko kiedy żyje z pióra. To jak się już uda, to dobrze, ale zanim się uda, czy się uda i tak dalej, to raczej wygląda mizernie. Staszek miał pewne wymagania życiowe, które chciał zaspokoić, a poza tym radio, w którym pracował i w którym się świetnie mieścił, to ja do dzisiejszego dnia wyobrażam sobie jako takie piskle, które siedzi w gnieździe i cały czas się drze. Więcej, 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 dawaj! Także jeżeli Staszek zrobił jedno, to natychmiast miał zrobić dwie następne rzeczy. Robił audycje niezmiernie skomplikowane, bo musicale, właśnie musicale morskie, czyli rzeczy, słuchowiska w formie właśnie musicalu. Zresztą potem napisał libretta do kilku musicali takich granych na scenie. Jak nie to, to jakieś audycje satyryczne. Niektóre by bywały bardzo udane, w związku z czym miał zamówienia spoza radia. A tymczasem cały czas usiłował napisać książki. I one nie były najlepsze moim zdaniem, pierwsze zwłaszcza, a potem doznałem objawienia. Pracowałem wtedy w Koszalinie, już była połowa dość ponurej dekady, mianowicie lat 80. Ja wtedy pracowałem w teatrze. Patrzę się, jest książka Staszka w księgarni, nazywa się Strach. I było to coś szalenie ciekawego, dlatego że to była książka bardzo udana, napisana z talentem, trafiająca w dziesiątkę w różnych rzeczach, jednocześnie tłumacząca samego Staszka. Ja się tak ucieszyłem, udało mu się wreszcie. Dlatego że to była historia, przepraszam za krótką dygresję, ale ten okres PRL-u opisuje się dzisiaj w dwóch bardzo jakichś takich przeciwstawnych kategoriach i moim zdaniem mnóstwo fałszów z tego wynika. Mianowicie to jest albo czarne, albo białe, albo zamordyzm, albo, ja nie wiem, awans społeczny, no i że samo się nie zbudowało, a po wojnie było trzeba dużo budować. Wszystko to jest prawda, owszem, tylko że była cała masa niuansów i tymi niuansami żyło społeczeństwo. Otóż Staszek zarabiał w radiu i pracował w radiu. Nie zarabiał kokosów, bo tutaj nikt nie zarabiał kokosów, ale jakoś można było z tego żyć. A z drugiej strony, no to dziwny zawód, bycie autorem satyrycznym. I Staszek, który nie miał przekonania do tamtych czasów, potrafił bronić się przy pomocy zgrywy. To, co tutaj pisze o tym, co miał na talerzu, to był maleńki fragment olbrzymiej zgrywy pod tytułem Staszek. Staszek sobie usiłował wypracować specjalną pozycję bycia na wariackich papierach. I to nie przez szaleństwo, tylko przez strzał jakiś niebywale błyskotliwy, dowcipny, przez jakieś pomysły. No i generalnie on się tym wybronił i opisuje w tej książce, że powodem tego jego ekstrawaganckiego sposobu bycia był strach. Stąd tytuł tej książki.
Żeby oddać jego jednak tą taką sowizdrzalską, no nie, to bo sowizdrzałem nazywa pan Janusza Hajduna, ale taką satyryczną, powiedzmy, część osobowości, to chciałabym zacytować także z pańskiej książki relację reporterską, którą on przygotował w związku z wyborami parlamentarnymi i wyborami do Rad Narodowych w 1969 roku. Pan wtedy został wysłany do Kartos, a on do Kwidzyna.
Właśnie, bo to dosyć osobliwe, że wtedy była taka mobilizacja, że nawet dział artystyczny pojechał w Polskę.
I musiał relacjonować. I ja zacytuję z kolei ten fragment książki, ponieważ no, jest rzeczywiście charakterystyczny chyba dla pana Staszka Dejczera, którego no, ja nie poznałam osobiście. Staszek ekstatycznie sprawozdawał językiem godnym XIX-wiecznych kłosów, w których egzaltowany mieszczuch opisuje jarmark w Kołomyi. Kogoś w miarę wrażliwego mogła przyprawić o spazmy kombinacja słownictwa i tonu. Wyborczy reporter z 1969 roku opowiadał, jak to włościanie umajonym wansągiem podążają do lokalu wyborczego, wioząc w darze korowaje, chłopcy w czerwonych jakach, kolorowo przepasani, na nogach odświętne iskrzoki, dziewczęta w pstrych kiecach oprzytych szlarką. Na wasągu zaś przysiadł dobrotliwy, siwiuteńki jak gołąbek, pleban, który właśnie błogosławi ludowi ogarniętemu patriotycznym uniesieniem. No rzeczywiście, to musiała być zapierająca w dech relacja z tychże wyborów.
Dla mnie najzabawniejsze było co innego. Mianowicie to, że ja siedziałem w tym czasie w samochodzie działacza partyjnego zajętego wyborami, przejętego nimi, który tego słuchał, jednym uchem wpuszczał, drugim wypuszczał, nie zdając sobie sprawy z całej tej hecy. Ale jeżeli ktoś słuchał tego spokojnie, no to musiał się przewracać ze śmiechu, jeżeli miał trochę wrażliwości językowej. Więc mogłoby czekać Staszka tutaj jakieś nieszczęście w radiu, jak już wrócił.
Reperkusje, cenzura?
No cenzura to nie, bo to było na żywo akurat. Rzadkość wtedy, ale bywało. I w tym momencie rzecz w tym, że naczelny to musiał słyszeć. Naczelny bardzo zaangażowany w politykę. Tymczasem się okazało, że nic się nie stało z prostego powodu, bo oskarżając Staszka, naczelny był oskarżał sam siebie, że go wypuścił. Po prostu od tej pory
doprowadził do takiej sytuacji.
Tak. Po prostu naczelny miał od tej pory jedną wiedzę. Staszka się na wybory ani na takie rzeczy nie wypuszcza. I koniec. I Staszek osiągnął to, czego chciał.
Miał święty spokój. W fragmencie, który pan przeczytał, nazwał pan panią Wandę Obińską łowczynią talentów.
No, w radiu była postacią taką bardzo wyróżniającą się i sposobem bycia, i świetną polszczyzną, i przede wszystkim fachowością, co do której nikt nie miał żadnych wątpliwości. Ale łowczyni talentów to jest jednak co innego. Dzisiaj jest taka rzecz, że dzisiaj przy najprostszym nagraniu, to ja zastanawiam się nad tą listą, która tam towarzyszy takiemu nagraniu. Producent wykonawczy, nadwykonawczy, podwykonawczy, wiceproducent. Z tych ludzi jest strasznie dużo. Co oni naprawdę robią, nie wiem. Może są potrzebni, może nie są. No nie tkwię przy tym. Natomiast jest jedna sprawa, że istnieje coś takiego jak temperament człowieka, który zna daną dziedzinę, niekoniecznie uprawia ją czynnie jako artysta, ale potrafi z niej budować różne rzeczy. To są prawdziwi menedżerowie, to są prawdziwi agenci, prawdziwi impresariowie i ona ten gen w sobie miała. To znaczy żyła tym, żeby z tego trudnego okresu dla każdego młodego artysty pomiędzy nierozpoznawalnością a rozpoznawalnością pozwolić mu pójść o ten najważniejszy stopień wyżej. Dalej on sobie bardzo często musi radzić sam, ale musi się wydostać z niebytu. I to była w jej wypadku taka jakaś inna sprawiedliwość, dlatego że ona dla tych ludzi, którym przepowiadała wewnętrznie jakąś przyszłość, bo z rokowaniami takimi, że komuś powiedziała, moje dziecko, będziesz wirtuozem, to nonsens, to nie w jej ustach absolutnie. Ale jeżeli kogoś uważała za obiecującą postać w sztuce, przede wszystkim w muzyce, potrafiła otwierać drzwi, nagrywać, przekonywać do tych nagrań. I ludzie, którzy jej dużo zawdzięczają, jeżeli chodzi o początek kariery, to ja myślę, że z tuzin by się znalazł takich nazwisk, które dzisiaj wszyscy znają. Początek był po prostu właśnie u niej, w tym studiu, około którego 2-3 metry rozmawiałem.
Czyli tak zwanego teraz studia S4. To była kierowniczka działu muzycznego.
Tak.
Więc ten dział muzyczny, już kiedyś pan mi wspominał, że państwo relacjonowali to, co działo się właśnie w tym świecie muzycznym. Nawet nie dostawało się maili, bo nie było poczty mailowej, tylko państwo przebywali w tym świecie i zapraszali do radia. Więc ona też przebywała w tym świecie muzycznym i wydobywała te talenty.
Ach, ona przebywała w tym bardzo, bardzo głęboko. Uczyła w szkole muzycznej cały czas, w teorii, ale to wystarczy, żeby wiedzieć w szkole średniej, kto jest zdolny, kto nie jest zdolny, być na jakimś popisie, coś wiedzieć. Ale też ona po prostu chodziła nie z musu, nie z obowiązku, ale z zamiłowania na wszystkie możliwe koncerty. Było ich sporo, ale nie aż tak dużo jak dzisiaj, więc ona to mogła jakoś ogarnąć. Znała środowisko pedagogów, z tymi pedagogami często rozmawiała. Ale co było najważniejsze, że z radia regionalnego, takiego jak Rozgłośnia Gdańska, ale jak każda rozgłośnia wojewódzka, istniało bezpośrednie przebicie do programu ogólnopolskiego, o które chyba dzisiaj jest trudniej, kiedy w ogóle... To mała dygresja, przepraszam. Musiałem kiedyś nastroić radio internetowe sobie w domu. I zorientowałem się, ile jest stacji nadawczych w Polsce. 625 mi wykazał licznik. No więc to jest nie do ogarnięcia. Wtedy na programie ogólnopolskim były 2 programy, potem 3 programy. Za czasów mojej pracy trójka po prostu...
Zaczęła
działać, urosła w siły, no i zaczęły działać nadawania na falach UKF. Nierównie lepsze technicznie niż na falach wcześniej średnich, już nie mówię o długich, które w ogóle dzisiaj byłyby nie do przyjęcia. Ale dzięki temu w jakiś sposób radio jednoczyło kulturowo Polskę. Od strony kulturowej może za dużo powiedziałam, język jakby narzucało, ale kulturalnej. Dlatego, że była możliwość śledzenia, kto jest w Gdańsku dobrym muzykiem, jeżeli ktoś mieszka w Lublinie, jeżeli ktoś mieszka w Szczecinie, to się dowiadywa, co się dzieje, powiedzmy w Łodzi czy gdzieś. Były te ośrodki regionalne również na antenie ogólnopolskiej. To nawet miało swój wymiar budżetowy. Pewien budżet był przeznaczony ogólnopolski na rozgłośnie regionalne. Wtedy łatwiej było to zrobić. Dzisiaj to się dzieje zupełnie inaczej i dzisiaj to kosztuje bardzo.
Jeszcze o jednej postaci z pańskiej książki chciałabym wspomnieć. Tych postaci jest znacznie więcej. Zachęcam czytelników, żeby zagłębili się w Babie Lato, żeby poszperać o tych wszystkich postaciach, które pan opisuje. Ale Janusz Hajdun jest patronem naszego studia koncertowego i też nie przez przypadek ta propozycja, żeby został tym patronem, wyszła z zespołu, czyli od ludzi, którzy pracowali i jeszcze pamiętali go, pracującego tutaj w radiu. On zresztą już za moich czasów przychodził na wigilię radiowe i gdzieś tam z boku siadał i grywał na pianinie. To był niezwykle ważny kompozytor. I tak jak w przypadku Staszka Dejczera, którego tak nazwę, tak jak pan to nazywał, to był człowiek, który w radiu miał swoją siedzibę, ale tak naprawdę komponował znacznie więcej.
Jeżeli chodzi o Janusza, to ja starałem się tylko jedną rzecz naprostować. Janusz był niezwykle barwną postacią od czasu sezonu kolorowych chmur. Był rozpoznawalny właśnie jako człowiek tych teatrów, człowiek, który tam gra na fortepianie czy na pianinie, na fizharmonii nie grywał w każdym razie. I jednocześnie obdarzony zjawiskowym poczuciem humoru. I z tego wszystkiego się wyrodził taki schemacik, że to był właściwie taki trochę playboy, chociaż akuratnie to nie on latał za dziewczynami, było raczej odwrotnie. Więc to był taki trochę playboy, lekkoduch, szaławiła. No szaławiła może też nie, ale sowizdrzał.
Sowizdrzał, dokładnie. Tak.
Jest to moim zdaniem szalenie krzywdzące, ponieważ Janusz faktycznie był człowiekiem wycofanym. Że było tutaj to podobieństwo do Staszka Dejczera, że dowcip był jednocześnie rodzajem maski i kurtyny. A co było za dowcipem, to było dla wtajemniczonych. I Janusz, dysponując fantastycznymi warunkami, myślę o słuchu, o wrażliwości dźwiękowej, no nieosiągalnej w zasadzie nawet u przeciętnego muzyka, był kompozytorem niezwykłej ilości muzyk filmowych i teatralnych. Przy czym, co jest ważne, on żył sztuką. Po prostu dla niego to nie była taka historia, jak chodzi o muzykę do widowiska, że reżyser mówi, wie pan co, no tutaj musimy trochę ludzi postraszyć, tu pan zapowie, że się duch pokaże, coś jeszcze. To zupełnie nie to. Janusz po prostu czytał ze zrozumieniem te utwory artystyczne, bo on tym żył. To był po prostu artysta do szpiku kości i do tego wszystkiego bardzo poważny człowiek. Tylko, że to trzeba było rozgryźć, dowiedzieć się i znać go trochę bliżej.
I dzięki panu możemy go tak właśnie poznać. Bardzo dziękuję. Gościem audycji był dziś Wojsław Brydak, autor książki Babie Lato.
Ja dziękuję. Miło wrócić na stare śmieci.
Zapraszamy także na spotkanie autorskie, które odbędzie się 3 grudnia w przyszły wtorek o 18 w Dworku Sierakowskich w Sopocie. Do zobaczenia i usłyszenia. Marzena Bakowska.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.